Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Trzeciego maja w konkatedrze pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, podczas mszy świętej w intencji ojczyzny i miasta Ostrowa, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu podpułkownikowi Andrzejowi Niwie. Uroczystość ta była inspirowana przez Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich, pielęgnujące pamięć o działalności i męczeństwie polskich księży, żołnierzy. Z pierwszej audycji przypominam Państwu słowa przewodniczącego stowarzyszenia, pana Łukasza Stefaniaka, wypowiedziane w ostrowskiej konkatedrze.
Wiemy, że zginęło ponad 20 tysięcy oficerów. Jednak rzadko kojarzymy to z faktem, iż tym oficerom w tych obozach towarzyszyli duchowni. W zbrodni katyńskiej śmierć poniosło 33 duchownych różnych wyznań. Wszyscy oni byli świadomi kielicha, jaki ich czeka, w chwili, kiedy składali żołnierską przysięgę. Byli oni wierni Bogu i ojczyźnie aż do śmierci. Jednym z takich duchownych był ksiądz podpułkownik Andrzej Niwa. Urodzony w Chechłach koło Ropczyc, kapłan diecezji tarnowskiej, służył jako kapłan w różnych parafiach. Następnie kapelan Wojska Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza Sienkiewicze i w 1936 roku trafił do Wielkopolski, do parafii świętego Mikołaja w Ostrowie. Służył żołnierzom z Ostrowa, z Pleszewa i z Krotoszyna. W sierpniu 1939 roku został przeniesiony na proboszcza do Tarnowa i tam z żołnierzami udał się na front, w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli. Był więźniem obozu Starobielska, zginął w Charkowie. W ubiegłym roku nasze stowarzyszenie postanowiło uhonorować, uczcić jego pamięć w Ostrowie.
Kontynuujemy nasze rozmowy, wspomnienia o księdzu podpułkowniku Andrzeju i innych kapłanach męczennikach zamordowanych w Katyniu. Pani Barbara Tarkowska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pamięci Kapłanów Katyńskich. Pani Barbaro, audycja poświęcona jest księdzu Andrzejowi, ale losy kapelanów były podobne. Bardzo chciałbym zapytać o historię pani stryja, księdza Jana Leona Ziłkowskiego. Ciekawa historia opowiedziana właściwie też przez innego pani krewnego.
Ksiądz Ziłkowski, jak się okazuje, był księdzem diecezji krakowskiej, najpierw wikariuszem, potem katechetą w Krakowie. Kiedy się zaczęła pierwsza wojna światowa, chciał być kapelanem w legionach. Ale nie było etatów dla kapelanów katolickich w wojsku austriackim i dopiero po odzyskaniu niepodległości, kiedy ogłoszono nabór księży do duszpasterstwa wojskowego, to się zaczęło w marcu 1919 roku, wtedy się zgłosiło ponad 500 księży, dlatego że oni od razu ci po wyższych studiach byli przyjmowani na etaty kapitana w wojsku. I pensję dostawał od razu taką, to była bardzo duża różnica między jakąś tam pensją wikariusza czy katechety, a po prostu oficera w stopniu kapitana. No i jednocześnie była ta wojna bolszewicka, więc oni z pobudek patriotycznych wstępowali do wojska. I ksiądz Żukowski w 1919 roku w lipcu wstąpił do wojska. Był kapelanem 5. Pułku Piechoty Legionów. To była jednostka 1. Dywizji Piechoty Legionów, gdzie dowódcą był generał Rydz Śmigły i z tą formacją przeszedł całą wojnę bolszewicką.
Czy możemy troszkę przeskoczyć, bo skupiamy się na kampanii wrześniowej i tym losie kapelanów i polskich oficerów wtedy. Jak wyglądał ten los po 17 września kapelanów?
Nie ma dokładnie wiadomości, gdzie, który kapelan, jaki dostał przydział na wrzesień 1939 roku do kampanii. Tylko niewielu znamy. Wiemy, że ksiądz Niwa był w Tarnowie. Ksiądz Żukowski wyszedł z Jarosławia. O innych praktycznie nie wiemy. I co się okazuje, że to wojsko po prostu szło, rozbite przez Niemców, cofało się na wschód, cofali się w stronę Lwowa, bo tam miał powstać ten drugi front obrony przed Niemcami. A 17 września w nocy ni stąd, ni zowo Sowieci przekroczyli granicę polską. Przeszli to dosłownie brodem przez rzekę Zbrócz i przez inne rzeki, tam Choryń i inne. przeszli, mostami przejechały samochody, brali do niewoli wszystkich i cywilów, i żołnierzy. Ponad 200 tysięcy tych jeńców żyli. W telewizji pokazują takie zdjęcia, jak taka ogromna kolumna jeńców maszeruje. To właśnie ta kolumna jeńców maszerowała 19 września. Między Tarnopolem a granicą z Ukrainą szła ta kolumna i w miejscowości Kopyczyńce ta kolumna została rozdzielona na kilka grup. I gdzie ci kapelani dokładnie byli, to z wyjątkiem księdza Żółkowskiego o nim tylko wiemy, o innych nie wiemy, gdzie oni byli, gdzie oni zostali wzięci do niewoli. No nie wiemy, bo to są takie szczątkowe informacje. Jedynie tylko dzięki temu, że po prostu bratanek księdza, nasz stryjeczny brat, razem z nim był wzięty do niewoli, to dokładnie wiemy, że ksiądz Żółkowski 17 września w Tarnopolu odprawił rano mszę dla wojska, a w popołudniu został zabrany do sowieckiej niewoli w drodze z Tarnopola w stronę granicy rumuńskiej, bo już wtedy wojsko było rozwiązane i każdy się chciał ratować jak mógł. No i wtedy, jak rozdzielili już tych miejscowości Kopyczyńce, to było 15 kilometrów do granicy z Ukrainą, porozdzielali tą ogromną kolumnę na te grupy. Z tego, co teraz wiemy, to 15 kapelanów wojskowych zostało odesłanych do miejscowości Kamieniec Podolski. Tam był taki punkt zbiorczy jeńców i tych 15 odesłano później do obozu w Starobielsku. I w tej grupie był właśnie ksiądz Niwa. Stąd wiemy, bo w żadnym relacji we wspomnieniu jego nazwisko nie występuje. Natomiast z listów, które przysłał do swojej rodziny, to najpierw pisał, że był w więzieniu w Złoczowie, w więzieniu NKWD w Złoczowie na zamku, a później przysyła ze Starobielska dwa listy. I stąd wiemy, że był w Starobielsku. A następna informacja o tym, że on był w Starobielsku, został wywieziony, to jest na liście katyńskiej i starobielskiej.
Pani Barbaro, ja tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć fragment pani stryjecznego bratanka, który pani w książce umieściła. Wieczorem oficerowie namawiali księdza Żółkowskiego, żeby uciekał, bo były możliwości, ale stanowczo powiedział, że idzie do sowieckiej niewoli, bo tam będzie żołnierzom i oficerom bardzo potrzebny. To jest ta postawa, którą wielu kapłanów w tamtym czasie przyjmowało na swoje barki.
Oni wszyscy dobrowolnie poszli do niewoli po to, żeby służyć żołnierzom. Zdawali sobie sprawę, że ci wszyscy, którzy będą w niewoli, oni no, nie będą się nawet mogli sami modlić. Trudno o tym jest mówić, w jakich warunkach, w jakiej konspiracji, jaka tam była straszna tajność, bo przecież władze zabraniały praktyk religijnych. Z początku to tam pozwalali na to, ale chcieli się zorientować, kto w tym ogromnym tłumie jest kapelanem. Dlatego my na przykład nie wiemy, którzy księża byli w mundurach, a którzy byli w sutannach. Wiemy, że ksiądz Żółkowski był w mundurze, że ksiądz Wojtyniak był w mundurze, bo później wspominał o tym ksiądz Peszkowski, który był ułanym w niewoli, ale potem się uratował i po wojnie wstąpił w Ameryce, tam został księdzem.
Ten podstęp NKWD, że początkowe dni pozwalali na modlitwy, tak. Badali środowisko polskich oficerów.
Tak, chcieli się zorientować, który jest księdzem, a który jest oficerem, no bo oni jak byli w mundurach, no to mieli tak, wie pan, na mundurach galowych księża, kapelani mieli na kołnierzach wyhaftowane krzyżyki. Po tych się ich rozpoznawało. Natomiast na mundurze polowym, takim zwykłym, codziennym, on tych krzyżyków nie miał. Te stopnie wojskowe, które mieli na pagonach, no to jedni z tej niewoli zrywali, inni nie zrywali.
Pani Barbaro, oczywiście Państwa działalność skupiona jest na kapelanach katolickich, ale przy tak. okazji w Pani książce zobaczyłem też informacje o innych wyznaniach właśnie.
Proszę Pana, nie tylko na kapelanach katolickich. My wszędzie powtarzamy i podkreślamy, że zajmujemy się kapelanami wszystkich wyznań religijnych. A jakie to wyznania? Rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne, ewangelickie. No i oczywiście był jeden kapelan wyznania mojżeszowego, który też zginął w Katyniu. Starali się jak mogli, żeby wyznawcom swoich religii zapewnić w wielkiej konspiracji, w wielkiej tajności, choć chwilę modlitwy, choć chwilę wspólnej modlitwy, która krzepiła tych jeńców na duchu, bo przecież oni byli tam w strasznych warunkach. No proszę sobie wyobrazić, tak jak wspominali w tych wszystkich wspomnieniach, że po prostu kapelan jak odprawiał mszę świętą, to tam sam musiał 5 minut trwać, żeby się nie zorientowali strażnicy, co się dzieje, bo zgromadzenia religijne gdzieś tam w piwnicach były zakazane. Jak rozdawali komunię, to były kostki chleba, czy to były okruchy chleba. Przecież oni nie mieli ani kielichów, ani pateny, ani, wie pan, ani ksiąg religijnych, ani szat, ani nic. Więc on, ten kapelan, musiał z pamięci jakieś tam fragmenty po łacinie mszy świętej wygłaszać, jakieś tam fragmenty Ewangelii, co zapamiętał. Ktoś wspominał, że pateną był spodeczek, a kielichem była szklaneczka. Gdzieś tam przed obrazkiem z papieru, wie pan, on się modlił. I takie to były wspólne modlitwy. A spowiedź wielkanocna, o której tam Stanisław Świaniewicz wspomina w 40 roku w Kozielsku, no to ksiądz Łukowski spacerował z oficerami pod rękę. We dwójkę chodzili po tych obozowych ścieżkach. I reszta jeńców wiedziała, że to jest spowiedź i że nie można im było w czasie tego przeszkadzać. W pamiętnikach znalezionych w Katyniu jest zapis z 7 kwietnia 1940 roku. Było rano nabożeństwo u nas i ten zapis jest uważany jako data ostatniej mszy świętej odprawionej w obozie w Kozielsku. No i 7 kwietnia księdza wywieźli. Jest na liście tak zwanej generalskiej, gdzie są na liście wywozowej z Kozielska generalskiej, bo tam jest 3 generałów, prawda, i 2 księży. To jest ksiądz Łukowski i ksiądz Homa. Natomiast jak wywozili księdza Niwę ze Starobielska? No niestety, nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że do 2 marca 1940 roku w obozie w Starobielsku było 15 kapelanów. Ksiądz Andrzej Niwa w obozie w Starobielsku od 2 marca 1940 roku do dnia swojej wywózki do więzienia w Charkowie, on tam był jedynym, najstarszym kapelanem zawodowym Wojska Polskiego.
Pani Barbaro, jeszcze chciałbym, żeby Pani nam opowiedziała, jak wyglądały modlitwy.
Wojsko Polskie przed wojną zaczynało pobudkę, jak to mówią, kiedy rano wstają zorze, a kończyło wszystkie nasze dzienne sprawy. I to nawet jest opisane w tych relacjach, bo ze Starobielsku tam wspomina ksiądz Tyczkowski, który się zresztą uratował, dlatego że się urodził w Ameryce. I to samo musiało być w obozach. Nawet to w pamiętnikach znalezionych w Katyniu jest pisane, że po prostu były śpiewy pieśni patriotycznych, były śpiewy pieśni religijnych, ale jak się tylko zaczynały jakieś tam głośniejsze śpiewy, no to od razu wpadali strażnicy z NKWD i rozpędzali tą grupę.
Później no, podobno mormorando sobie nucili.
Mormorando, albo wie pan, albo śpiewali w myśli, albo mormorando.
Właśnie później w ogóle, milcząc się modlili.
Wiadomo, że w konspiracji, no to się ludzie różnie zachowują, prawda?
Pani Barbaro, teraz chciałbym zapytać o przesłanie dla młodych ludzi, którzy poznają historię dzięki takim rozmowom jak nasza.
Jeśli po prostu w ich rodzinach, w rodzinach tych oficerów, policjantów, którzy zginęli w Katyniu, w Charkowie, w Twerze, są w rodzinach fotografie, w starych albumach i ci ich krewni są w mundurach i na tych mundurach widać odznaczenia, to niech ci młodzi postarają się otworzyć ich dzieje i dowiedzieć się, gdzie, za jakie czyny oni otrzymali te odznaczenia. Niech ci młodzi, chcąc upamiętnić tych swoich krewnych, niech próbują odtwarzać ich dzieje.
Mamy kolejnego gościa w naszej audycji poświęconej księdzu podpułkownikowi Andrzejowi Niwie. I to gość specjalny. Jest to córka siostry księdza Andrzeja.
No siostrzenica.
Siostrzenica, pani Maria Dubrawska. Dzień dobry, pani Mario. We wspomnieniach pani przeczytałem, że była pani młodziutką dziewczynką. 2 lata, kiedy się zaczęła wojna. Także ten czas nie mogła pani znać wtedy swojego wojna.
Proszę pana, ja go nigdy nie znałam, ale od dziecka. Wojna zaczęła się w 1939 roku, ja miałam 2 lata, ale później w miarę upływu lat cały czas się o wujku mówiło i ja o Katyniu wiem wszystko od początku i o wujku.
No właśnie, a jak się zaczęła ta historia świadoma poznawania historii wuja, bo to były czasy niełatwe, kiedy pani dorastała, raczej
proszę
o Katyniu
pana,
się nie mówiło.
Opowiem panu, moja mama... Ja to uważam, że to jest chyba cud, jakiś specjalna jakaś opieka. Bo po wojnie, w latach powojennych, jak ja dorastałam później, za wzmiankę o Katyniu szło się do, niestety, do pudła, do więzienia. Jak się gdzieś coś takiego po prostu mówiło. A moja mama, nie krępując się, wszędzie mówiła, brat zginął w Katyniu, a mąż zginął w 1942 roku w Oranienburgu w Niemczech, w obozie.
Pani ojciec, tak?
O, mój ojciec. I to jakoś wszystko przeszło, tak? Ja wtedy sobie nie zdawałam sprawy z tego, wie pan. Ale później po latach, iluś to tak sobie myślę, chyba jakiś cud, jakaś specjalna opieka, bo mama nie krępowała się z tym. Mama była nauczycielką i mama o Katyniu mówiła. Wojna się skończyła, mama i moja jeszcze jedna ciotka, Wiktoria, która nie żyje, pisały do Genewy, do Czerwonego Krzyża, bez, no, odpowiedź taka, że nie znamy losy, nie wiedzą. Pisała do biskupa Gawliny, biskupa Polowego, odpisał, że nie wie, no może nie chciał po prostu, nie było śladu, nie było, wie pan, żadnego odzewu. U nas w domu pamiętam, że chyba to był rok 43, jak Katyń odkryto i wiem, że później była taka broszura o Katyniu z fotografiami. To był paskudny papier, fotografie czarno-białe, wydana nie wiem przez kogo. Ale co się z tą broszurą potem stało?
No spraw nagłośnili Niemcy, którzy no chcieli...
No Niemcy nagłośnili i tam było, pamiętam jak dzisiaj... Masa fotografii takich, tych odkrytych grobów. A pamięć o wujku Jędrku, właściwie Jędruś mówiło się w domu. I ja w tym tak siedziałam po prostu.
Pani Mario, jeszcze chciałam zapytać, czy właśnie te wspomnienia z pobytu krótkiego, pożegnalnego pobytu przed obozem i przed wojną właściwie wuja, są jakieś przekazy? Jak to się odbyło, gdy odwiedził rodzinny dom? Bo wiemy, że odwiedził go w 1939 roku w drodze na front.
Proszę pana, no dziadkowie chcieli, żeby to, co ja wiem z opowiadania, dziadkowie chcieli, żeby został, żeby nie jechał. On nie, bo jadą żołnierze, on jest tam potrzebny, on z nimi musi jechać. To jest jego służba, on tam, on musi pojechać tam. I potem wiem, że przyszła kartka taka jedna, już z Rosji, z Kozielska, jedna ze Złoczowa. Przyszły kartki, a potem koniec. Nie było więcej nic. W 40 roku wszystkich wymordowano. Tylko te kartki ja mam do dzisiaj, mam.
Są te pamiątki?
Kartka ruska, pocztówka taka. No, dla mnie jest to cenna pamiątka.
Pani Mario, a jak to się stało, że państwo ze Stowarzyszenia Pamięci Kapłanów, Kapelanów Katyńskich dotarli do państwa i czy pamięta pani te pierwsze spotkania?
Proszę pana, to do mnie zadzwoniła pani Tarkowska z Warszawy. I pani Tarkowska mi mówi, że chce pani powiedzieć, że ksiądz Andrzej Niwa jest w gronie 24 księży do beatyfikacji męczenników wschodu. To było moje pierwsze spotkanie, a mnie wtedy po prostu, no tak powiedzmy szczerze, zatkało. Rozpłakałam się, pamiętam. I pani Tarkowska spokojnie mówi, jeżeli pani ma jakieś pamiątki, czy jakieś listy, czy fotografie, czy coś, to proszę to zrobić, czy kopię, czy jakoś i przesłać na adres. To szło do Drohiczyna, do księdza, że on to był postulatem w tej sprawie. No ja masę rzeczy, masę fotografii zrobiłam, znaczy odbitki, bo mam wiele fotografii wujka, niektóre wiem na nich, kto na nich jest, a niektóre no są, ale nie wiem. Mam jego świadectwa szkolne, mam, proszę pana, pierwsze nominacje po seminarium tarnowskim, jak szedł na pierwsze placówki. Zrobiłam odbitki i wysłałam. A potem ciągnęłam jakoś pana Mariana Szpunara i on taki szutki.
Proszę powiedzieć, kto to jest dla pani?
Proszę pana, jego ojciec to jest mój kuzyn, a jego babcia, Anna Szpunar, to jest siostra mojej mamy. Dużo starsza.
Znalazła pani jakby wspólne pasje i wspólną pamięć z panem
no,
Marianem.
No on jest, on bardzo tak szanuje jakieś pamiątki, jakieś coś. Rodzinne. On to bardzo o takim sentymentem otacza.
Czy w przekazach rodzinnych wiadomo, jaka była motywacja, że ksiądz Andrzej skierował się do armii właśnie, że został żołnierzem, kapelanem?
Proszę pana, to co ja wiem z opowiadań z rodziny, dziadków, mamy jeszcze. Po prostu poszedł do wojska, żeby mieć spokój, że woli służbę wojskową jakoś.
Służba wojskowa niełatwa, ale dawała takie gwarancje stabilności finansowej.
No właśnie, no i poszedł do wojska i tam się dobrze czuł.
A czy pamięta pani, jakie pamiątki pozostały z naszych rejonów, z Ostrowa Wielkopolskiego po księdzu Andrzeju?
Proszę pana, z Ostrowa Wielkopolskiego to ja mam takie dwie fotografie ślubne, które podpisane Ostrów Wielkopolski. To są ślub jakiegoś wojskowego wysokiej rangi. I teraz dostałam, Marian Szpunar przywiózł mi odbitki, że ksiądz Andrzej dawał ślub jakimś tam dwóm parom właśnie w Ostrowie Wielkopolskim i że te oryginały są w muzeum. I oni to zrobili odbitki i on mi to przywiózł.
Pani Mario, dziękuję serdecznie za te wspomnienia.
Proszę bardzo.
Ja cieszę się, że są jeszcze w szufladach u nas takie pamiątki rodzinne. Zresztą pani Barbara Targowska namawiała młodzież, żeby zaglądała do tych szuflad pamiątek rodzinnych, żeby nie stracić tego, co jeszcze pozostało. Cieszę się bardzo, że pamięć pozostaje po
Proszę
naszych
pana,
bliskich.
Pamięć jest po wujku, księdzu Andrzeju. Ja mam masę zdjęć. Mam taki różaniec, z którym się nie rozstaję. Mam obrazek. Mam jeszcze jego stary aparat fotograficzny kupiony w 1935 roku. I mam jeszcze takie, może to wujek miał psa Bernardyna. I to na zdjęciu olbrzymie psisko, ale wujek z nim chodził. No i to wiem, że to z opowiadania, że był bardzo przywiązany do wujka. I wujek jeździł na koniu. Wie pan, no jakoś to tak w rodzinie wszystko to gdzieś to na razie zostaje. Książki jakieś jeszcze mam. No, to takie drobiazgi, które dla mnie są bardzo cenne. Ja mam córkę we Francji, wnuków we Francji, ale oni też to wiedzą i na przykład posłałam książkę i jeden się bardzo interesuje tymi historiami rodzinnymi.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina na łączach telefonicznych była pani Maria Dubrawska, siostrzenica księdza Andrzeja Niwy. Pani Mario, dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo. No i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Kolejnym rozmówcą jest pan Marian Szpunar, członek rodziny księdza Andrzeja. Dzień dobry, panie Marianie. Adam Szymański, Radio Rodzina.
Witam serdecznie.
W rozmowie z panią Marią Dubrawską, pana krewną, ona też pomyślała o panu jako członku rodziny, który szczególnie mocno zaangażowany jest w pielęgnowanie pamiątek rodzinnych. Chciałem zapytać się, jak ważny był, jest dla pana krewnych, podpułkownik Andrzej Niwa. Czy wspominacie go jeszcze i jak te pamiątki się zachowały?
Ja osobiście nie znałem księdza Andrzeja Niwy, natomiast mój ojciec, odkąd pamiętam czasy, zawsze wspominał o księdzu Andrzeju Niwie. Pokrewieństwo moje z kolei wynika z tego, że babcia moja, czyli matka mojego ojca, była siostrą starszą księdza Andrzeja Niwy. I ta tradycja rodzinna była, że tak powiem, przechowywana u nas w domu już Szpunarów, gdzie tato zawsze wspominał o tym od najmłodszych czasów, jakich pamiętam.
Ten czas pamięci o Katyniu był trudnym czasem, bo czasy stalinowskie, początek pana młodości, prawda? To też tak.
Tak.
Czy w rodzinie nie bano się mówić na ten temat?
Były takie momenty, kiedy ja na przykład kończyłem liceum ogólnokształcące w Dębicy. Notabene to samo liceum, które kończył ksiądz Andrzej Niwa w czasach, kiedy uczęszczał do jeszcze wtedy gimnazjum przedwojenne. Natomiast w tych czasach moich już licealnych to był taki przypadek, kiedy wspominałem o tym w domu, że przerabiamy historię II wojny światowej, nie? Na przedmiocie historia, prawda? Tak. No i tato mój mówi, zapytaj pani, czy po prostu wie, co to jest Katyń i zbrodnia katyńska, nie? I do dzisiaj pamiętam, że jak tata mi to powiedział, mama to usłyszała, to zwróciła mu uwagę, żeby mnie nie wypuszczał do takich rozmów, ponieważ obawiała się jakichś tam reperkusji ze strony po prostu władz szkoły na przykład. To były już lata troszkę późniejsze, jak stalinowskie.
Tak, to już 60, tak?
To były lata 61-65. Mhm. Także to były takie momenty, których, że tak powiem, w domu się pamiętało, w domu się rozmawiało. Ale generalnie po prostu to nie był temat do omawiania na lekcji historii. Chociaż muszę powiedzieć z pełną świadomością tego, co po prostu doznałem, że w tamtych czasach pani nasza profesor od historii była naprawdę, znała temat, wiedziała i była bardzo, bardzo patriotyczna w sensie takim pozytywnym, jeśli chodzi o historię ojczyzny. To takie zapamiętałem jej momenty po prostu.
A jakie pamiątki w pana domu zachowały się po księdzu Andrzeju?
No to u mnie w domu to, co mam tutaj, bo jak gdyby tą całą spuściznę rodzinną, całej rodziny mam tutaj u mnie w domu, to są pamiątki w sensie fotografii. Fotografii księdza Andrzeja Niwy z czasów młodości, fotografii księdza Andrzeja Niwy z czasów służby wojskowej. No i to w zasadzie jedyne pozostałości, które z tego czasu mój tato przechowywał jeszcze z dziecięcych swoich lat i dotrwały do chwili obecnej u mnie, w moim archiwum z kolei rodzinnych. Dokumentów jako takich w sensie papierowym to nie ma. Natomiast z nimi się spotykam teraz dosyć często, bo działając w organizacji mam możliwość, że tak powiem, doszukiwania się różnych dokumentów, które wiernie kopiuję i zostawiam u siebie w archiwum na następnego pokolenia.
Chcę zapytać jeszcze o uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej w gimnazjum, tym dębickim, bo to, tak jak pan mówi, pana również szkoła. Na pewno był pan na tej uroczystości.
To znaczy, to nie było po tablica w gimnazjum, tylko to była tablica w kościele, najstarszym kościele w Dębicy, kościele świętej Jadwigi, gdzie była poświęcona 1 marca ubiegłego roku tablica księdzu Andrzejowi Niwie, jako temu, który kończył liceum dębickie, to znaczy gimnazjum się to wtedy nazywało, króla Jagieły, Władysława Jagieły i księdza Macnera, który po prostu z kolei urodził się w Dębicy. Także ta tablica została poświęcona i zamontowana w kościele świętej Jadwigi w Dębicy.
Czy w szkole właśnie? Jeszcze ktoś jest kultywowała na pamięć?
To znaczy jest kultywowana pamięć. Na liście honorowych absolwentów najbardziej takich znanych szkoły, historycznie rzecz biorąc od chwili jej powstania, jest umieszczona, że tak powiem, notatka biograficzna odnośnie księdza Andrzeja Niwy jako jednego z tych, którzy zapisali się w historii szkoły.
Pan był również w Ostrowie Wielkopolskim, tak? Na uroczystości 3 maja.
Tak, tak.
I proszę opowiedzieć o tym dniu.
No to jest materiał z kolei, jeśli biorąc pod uwagę historię powstania i montowania i wykonania tej tablicy, to można według mnie nawet książkę napisać, ponieważ gdzieś tak w okolicach maja ubiegłego roku wspólnie w rozmowie z prezesem naszego związku doszliśmy do wniosku, że warto by upamiętnić księdza Andrzeja Niwę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego tablicą pamiątkową. No więc ja się do tematu przypiąłem, zacząłem po prostu drążyć temat No i niestety trwało to dosyć długo z pewnymi oporami, bo no nie bardzo można było tam po prostu, że tak powiem, przekonać księdza proboszcza, żeby ten temat był, że tak powiem, realizowany.
No bo garnizonu już nie ma w Ostrowie, tak? To jest dodatkowa trudność.
Tak, garnizonu już nie ma, więc musiało być coś takiego innego. Więc tam po rozmowie mojej z niektórymi księżmi, proboszczami z różnych tam, że tak powiem, parafii, z dyrektorem i muzeum, doszliśmy do wniosku, że po prostu no, będziemy rozmawiać na ten temat z księdzem świętej pamięci Krzysztofem Dejmanem. No i ksiądz podjął temat bez jakiejś tam, że tak powiem, zapalczywości w realizacji tego wszystkiego. No ale tutaj w Rzeszowie wydrukowaliśmy biograficzną książkę poświęconą księdzu Andrzejowi Niwie i pozostałym kapelanom. Więc postanowiłem wysłać książkę księdzu Krzysztofowi Neumannowi do Ostrowa. Gdzieś w miesiącu, chyba o ile dobrze pamiętam, październiku, wysłałem tą książkę i poprosiłem pana prezesa, aby zaglądał do księdza. No i porozmawiał z nim, jak to mówią, twarzą w twarz, żeby to można było po prostu zrealizować. No i okazało się, że dwa dni przed tym spotkaniem z prezesem ksiądz, otrzymując książkę, zauważył, że na okładce jest postać księdza Andrzeja Niwy z monstrancją, która do tej pory jest używana w
Konkatedrze Ostrowskiej.
W Konkatedrze Ostrów Wielkopolski. No i wszystkie lody zostały przełamane, nabrało to ogromnego przyspieszenia. No i zrealizowało.
Taki dar Ducha Świętego właściwie.
Tak. Nawet prezes nasz po rozmowie tuż z księdzem Neumannem przekazał mi, że ksiądz Andrzej Niwa zrobił cud.
Pierwszy, może nie pierwszy.
No, w każdym razie no, temat już został zamknięty w tym momencie. Przystąpiłem do realizacji projektu tam jeszcze i wszystko po prostu zostało załatwione. 3 maja bieżącego roku uroczyście żeśmy temat zamknęli.
Panie Marianie, dziękuję serdecznie za rozmowę dzisiejszą. Zapraszam do przyjazdów do Ostrowa, żeby wspólnie z nami modlić się przed tą tablicą i w intencji. W intencji wyniesienia na ołtarze księdza Andrzeja wraz z innymi kapelanami polskimi pomordowanymi w Katyniu. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Ja, jeżeli mogę jeszcze dodać, to również serdecznie zapraszam na tereny Podkarpacia, całego Podkarpacia. Jeżeli pan redaktor będzie gdzieś tutaj się wybierał, to serdecznie zapraszam. Pokażę jeszcze inne miejsca, w których upamiętniliśmy ofiary wśród kapelanów Wojska Polskiego, bośmy to samo robili i w Rzeszowie, tu w Kościele Garnizonowym. Teraz mamy plan w Jaśle z kolei, teraz mamy plan tu na Podkarpaciu, w tym w Łańcucie, więc zapraszam serdecznie, zapoznam ze wszystkimi naszymi dokonaniami i planami przyszłymi.
Dziękuję serdecznie jeszcze raz i cieszę się, że ta pamięć wciąż żyje, że no to jest nasza narodowa sprawa, byśmy tożsamość zachowali na lata następne.
Tak. Dziękuję bardzo. Jestem tego samego zdania i cieszę się, że również z tego, że mogę w tym uczestniczyć.
W kaplicy Matki Bożej ciągle trwa modlitwa. Jeżeli chcemy mówić o wyniesieniu na ołtarze księdza Andrzeja Niwy, modlitwa jest niezbędna. Ksiądz Andrzej jest jednym z kandydatów w procesie męczenników wschodu. I tu dziś, z tego miejsca, proszę was, drodzy ostrowianie, kiedy będziecie wstępować z miasta w dzień na modlitwę, odmówcie zdrowaśkę za i wstawiennictwem księdza Andrzeja. O to was bardzo proszę.
Modlitwa o rozeznanie kandydatów do chwały ołtarzy spośród kapelanów Wojska Polskiego i kleryków sanitariuszy, ofiar zbrodni katyńskiej. Do prywatnego odmawiania. Wszechmogący wieczny Boże, w naszej umiłowanej Ojczyźnie, od ponad 100 lat, znów niepodległej, dałeś nam wielu kapłanów, którzy wiernie służyli żołnierzom, ich rodzinom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Bądź uwielbiony za głoszone przez nich Słowo Boże, sprawowane sakramenty święte, dawane rady i udzielane napomnienia. Bądź pochwalony za to, że idąc za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, nierzadko drogą cierpienia, a nawet męczeństwa, byli wiernymi sługami Ewangelii. Wszechmogący Boże, Panie nasz, bądź uwielbiony przez ich wiarę i miłość oraz ofiarę życia, którą złożyli jednocząc się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, a naszym Panem i Zbawicielem. Bądź uwielbiony także przez ich cześć i miłość do Matki Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże, bądź uwielbiony za udzieloną im łaskę przebaczania tym, którzy z nienawiści do świętego Kościoła i chrześcijańskiej wiary zadali im ból, cierpienie i pozbawili życia. Miłosierny Boże, pomóż rozpoznać w gronie kapelanów i kleryków sanitariuszy tych, którzy jako przedstawiciele ofiar zbrodni katyńskiej mogą być uznani za kandydatów do chwały ołtarzy oraz orędowników narodu, Kościoła i naszych spraw. Amen.